Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Drodzy Państwo, dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie rodziny Radia Maryja przeżywamy w miejscu piastowym koło Krosna w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, gdzie swoją posługę pełnią księża Michalici. Pozdrawiamy oczywiście na początku drugiej części naszego spotkania rozmów niedokończonych zarówno gospodarzy dzisiejszego spotkania, jak i również wszystkich przyjaciół Radia Maryja, którzy byli obecni w miejscu piastowym, a w tym czasie powracają do swoich domów. Życzymy Wam oczywiście jak zawsze dobrego odbioru Radia Maryja i dziękujemy za to wspólne, piękne spotkanie. Przed nami rozmowy niedokończone. Na początku od razu podam numery telefonów do naszego tymczasowego studia dla tych z Państwa, którzy zechcą współtworzyć nasze rozmowy niedokończone. Do Państwa dyspozycji dwa numery telefonów. 13 433 92 62, 13 433 92 62, i drugi numer telefonu 13 433 92 25, 13 433 92 25. Temat naszego wieczornego spotkania: konieczność podejmowania dróg wolności od zniewoleń uruchamianych przez reklamy dotyczące picia alkoholu. W naszym studiu bardzo serdecznie witam księdza Kazimierza Radzika, przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Witam, księże generale.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Ksiądz doktor Jan Seremak, Michalita.
Szczęść Boże.
Siostra Laura Donik, Michalitka.
Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, pan senator Kazimierz Jaworski.
Szczęść Boże.
Pan senator Piotr Kaleta.
Dobry wieczór.
I pan Jacek Jankowski, absolwent psychologii i filozofii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szczęść Boże, witam.
Księże generale, jesteśmy w miejscu wspaniałym, w miejscu cudownym, w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława, człowieka, który zapisał się również na kartach historii naszej ojczyzny jako ten, który był niesamowicie zatroskany o rzeczywistość, której na imię Polska, także w tym rysie dotyczącym wychowania ku trzeźwości.
Dla naszego ojca założyciela, błogosławionego Bronisława Markiewicza, wolna Polska to Polska, w której żyją obywatele wolni od wszelkich uzależnień i nałogu, a zwłaszcza od uzależnień od picia alkoholu. I cała jego posługa kapłańska, posługa wychowawcza, całe życie poświęcił w tym kierunku, ażeby takie kształtować, wychowywać pokolenia młodych Polaków, którzy mieli później przejąć ster w swoje ręce naszej ojczyzny. Był świadom, jak wiele spustoszenia, jak wiele demoralizacji alkohol wprowadza w życie rodziny, w życie konkretnej osoby, która sięga po ten alkohol, a zwłaszcza jak wielkim zagrożeniem jest on dla młodego człowieka. Dlatego też wszystkie swoje siły poświęcał ku temu, ażeby wychowywać ludzi mocnego charakteru, którzy by nie ulegali różnego rodzaju manipulacjom ku temu, ażeby ten alkohol spożywać. Dlatego też dewizą jego życia, jego pracy kapłańskiej, pracy jako wielki wychowawca, pedagog było: Polska będzie albo trzeźwa, albo wcale jej nie będzie na mapie świata. I żyjemy współcześnie w takiej też rzeczywistości, gdzie podobne zagrożenia idą w kierunku naszych dzieci i młodzieży. Zagrożenia tym większe, że świat manipulacji wyobraźnią człowieka, jego sferą uczuć, jego wolnością są tak potężne w dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, że młody człowiek bardzo często gubi się i nie wie, co stanowi, jaką wartość winno stanowić w jego życiu. Dlatego też wysiłkiem naszym, kapłanów, braci zakonnych, osób świeckich, które współpracują z nami na polu wychowawczym, jest tak prowadzenie młodych ludzi, aby nauczyć ich żyć w prawdzie, by nauczyć ich wybierać to, co jest wartościowe i piękne, mimo że bardzo często wymaga to dużego wysiłku, to warto ten trud włożyć, aby ona dała nam przeżywanie życia w wolności. W moim odczuciu dzisiejszym zagrożeniem, podobnym też jak i w XIX wieku w czasach życia i pracy naszego ojca założyciela, jest, że ideologizacja wkracza w świat kształtowania inteligencji, w świat uniwersytetów, gdzie powoduje ona, iż inteligencja, która jest przygotowywana do życia i pracy w społeczeństwie, nie kieruje się kryteriami prawdy, ale koniunkturalizmu, wybierania korzyści na dzisiaj, które będą lepsze, rezygnując z obrony i walki o prawdę i życia w prawdzie. I uważam, że to jest dzisiaj duże zagrożenie dla całego naszego życia społecznego, dla życia rodzinnego, jak też na polu naszym wychowawczym, poczynając od szkół poprzez wszelkie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jeżeli dzisiaj komunikuje nam jakiekolwiek informacje dziennikarz, który jest to już zmanipulowany, to przez nieprawdziwą informację manipuluje odbiorcą. W ten sposób zostaje zmanipulowana prawda przekazywana. I tworzy się też środowiska od samego początku zatrute kłamstwem, nieprawdą. I tworzy się też ludzi, którzy coraz trudniej jest im odróżniać, co jest prawdą i bronić tej prawdy. I z pewnością potrzeba dzisiaj, z mojego doświadczenia i tu z rozmów ze współbraćmi, z wieloma osobami, jak najwięcej mediów, które będą oparte na wartościach chrześcijańskich, żeby móc te wartości przybliżać jak najszerszym kręgom społecznym. I tutaj przy naszym domu macierzystym, w miejscu Piastowym, powstało stowarzyszenie Trzeźwa Polska, która tą troskę o młode pokolenia Polaków szczególnie kładzie sobie na sercu swojej służbie na rzecz młodego człowieka. Tutaj patronuje święty Michał Archanioł w sanktuarium jemu poświęconym, który jest patronem i Kościoła, i naszej ojczyzny, i rodziny. Tutaj też patronuje nam Anioł Stróż Polski. Wokół niego też zawiązała się sodalicja Anioła Stróża Polski, która szczególnie poprzez modlitwę, umartwienie próbuje wychodzić naprzeciw osobom, które są uzależnione. Do tego miejsca też co roku pielgrzymuje liczna grupa ludzi młodych w pierwszej pielgrzymce trzeźwościowej od grobu Sługi Bożego księdza kardynała Wyszyńskiego do relikwii błogosławionego Bronisława Markiewicza, gdzie przez 13 dni omadla ludzi, którzy są uwikłani w różnego rodzaju uzależnienia, zwłaszcza od alkoholu. Jeżeli będzie trzeźwa rodzina, to będzie też trzeźwe wychowanie, a w związku z tym będzie też i trzeźwa nasza ojczyzna. Dlatego też winniśmy dokładać wszelkich starań, ażeby w naszej pracy kapłańskiej, wychowawczej służyć rodzinie, trosce o rodzinę, o pomoc rodzicom w wychowaniu młodego pokolenia ku trzeźwości.
O tej trosce będziemy rozmawiali, drodzy Państwo, podczas naszego wieczornego spotkania Rozmów Niedokończonych. Pan Jacek Jankowski, autor programów szkoleniowych profilaktycznych dla rodzin z problemami alkoholowymi oraz dla instytucji samorządowych, organizator i kierownik placówki profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Panie Jacku, zanim przejdziemy do różnego rodzaju propozycji, możliwości pomocy drugiemu człowiekowi na różnych szczeblach, o niektórych wspomniał ksiądz generał. Może postarajmy się na samym początku dookreślić zagadnienie samego problemu alkoholowego. Jaka jest jego skala? Pan przecież spotyka się na co dzień z tymi, którzy są dotknięci tym problemem, a także z członkami rodzin, którzy przeżywają dramat obecności w swojej rodzinie osoby chorej na chorobę alkoholową.
Rzeczywiście ten problem jest bardzo duży i bardzo złożony. Moje doświadczenie z wielu, wielu lat prowadzenia ośrodka dla dzieci, młodzieży, ale także rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, osób dorosłych, które z powodu alkoholu popadały również na przykład w bezdomność, czy ich życie wikłało się bardzo mocno również na poziomie duchowym. Tak jak ojciec pyta o skalę zjawiska, myślę, że same liczby tutaj nie oddadzą tego, co jest istotą problemu. Z mojego doświadczenia wynika, że podstawowa istota problemu alkoholowego drzemie w ludzkim sercu i w ludzkim umyśle. To trochę tak jak w przypowieści ewangelicznej, kiedy Chrystus zwraca się do uczniów i osób słuchających go, mówiąc o tym, że niech będą zapalone wasze pochodnie i przepasane biodra. Mając dzisiaj doświadczenie z młodzieżą na prowadzonych między innymi przeze mnie warsztatach, widzę, że młodzi ludzie nie są w ogóle świadomi obecności i roli serca w swoim życiu, w swojej osobie. I często nie są, bo nikt ich tego nie uczy, często nie są mądrzy sercem. To, co ojciec generał tutaj podkreślił też, że wielu wychowawców, wielu formatorów, którzy kończą wyższe studia, dotknięta jest jak gdyby właśnie też taką redukcyjną perspektywą patrzenia na drugiego człowieka. Dzisiaj to, co jest jakby istotą radzenia sobie z problemem alkoholowym, wydaje mi się, że to jest konieczność stoczenia pewnej walki zarówno przez Kościół, ale też osoby świeckie, które są w te problemy bardzo mocno zaangażowane, o antropologię, o dobrą odpowiedź na pytanie, kim jest w ogóle człowiek. To, czego młodzi ludzie poszukują i potrzebują i dlaczego popadają w chorobę alkoholową, za chwilę powiem o tym, jak następowała zmiana struktury spożycia alkoholu w latach 90. i 2000., z jakich powodów to się działo. Ci młodzi ludzie poszukują przede wszystkim więzi. Więź właściwa jest serce, to, o co się upominał Ojciec Święty, przyjeżdżając pod koniec lat 90. i w Ełku, pamiętam taką Eucharystię, gdzie wygłosił homilię, w której użył słów: serce człowieka woła o serce człowieka. Człowiek woła o człowieka, nie o program profilaktyczny, nie o instytucję, tylko człowiek o człowieka. I kiedy przychodzili ci młodzi ludzie do ośrodka, który wiele lat temu miałem okazję organizować na początku lat 90., nam się wydawało, że dobrą odpowiedzią na ich problemy będzie stworzenie jakiegoś programu profilaktycznego, że będzie to socjoterapia na przykład. Bardzo szybko oni nas z tego uleczyli, ponieważ upominali się o więź, tak? I o to, czy moja motywacja do tego, żeby być z nimi w więzi, jest prawdziwa. Sprawdzali na wiele najrozmaitszych sposobów szczerość tej intencji. I upominali się, jeszcze raz to podkreślę, o więź pomiędzy takim młodym człowiekiem a osobą dorosłą, która do nich próbuje wychodzić. Nasza praca była pracą, która wychodziła bezpośrednio w środowisko, gdzie tak naprawdę z tymi ludźmi byliśmy. Ośrodek rozrastał się dużą ilością wolontariuszy, którzy na co dzień po prostu tym ludziom towarzyszyli. Oni tego najbardziej potrzebowali. W momencie, w którym nie ma więzi, nie ma wzajemności pomiędzy jednym człowiekiem a drugim. Jakby serce człowieka zaczyna się kurczyć, zaczyna się lękać, zaczyna się obawiać drugiego człowieka, zaczyna się przed tym człowiekiem, przed sobą samym ukrywać. To, co jest tematem naszych rozmów dzisiaj, nie ma okazji do tego, żeby, nie doświadczając więzi i wzajemności, nie ma okazji do tego, żeby nauczyć się wolności po prostu, żeby w tej wolności wybierać też, co jest moim celem, dlaczego w ten, a nie inny sposób i do czego mam w ogóle dążyć. Nie wie, do kogo i do czego ma przynależeć i kiedy ten człowiek ma kilkanaście lat, ma olbrzymie problemy związane ze swoją tożsamością. Jest zdezorientowany w rzeczywistości i to zdezorientowany w kilku podstawowych dla naszego życia sprawach. Właśnie w tym, w jaki sposób budować więź z drugim człowiekiem, który będzie moim partnerem życiowym, co jest wartością, która ma kierować moim życiem, w jaki sposób wykonywać swoją pracę, żeby ta praca była widzialną miłością. Tu jest bardzo duża dezorientacja. Nie wiem, kim jestem. I w latach 90. ja użyję tutaj świadomie marki określonego piwa. Było takie piwo 10,5, to była dokładnie połowa lat 90., gdzie, skoro też mamy mówić o reklamie, wpływie reklamy na to, że reklama przecina drogę do wolności młodego człowieka, podsuwając jemu alkohol jako sposób na rozwiązanie jego wielu życiowych problemów, a przede wszystkim na rozwiązanie deficytu więzi. Stworzono całą... Reklama nie jest tylko takim prostym przekazem, że wiesza się plakat, robi się spot reklamowy w telewizji czy w radio, ale to są całe machiny, całe kampanie. I ta kampania była... To trzeba bardzo mocno podkreślić, tak, żeby reklama nam się nie kojarzyła tylko z jednym jednostkowym komunikatem, ale musimy być świadomi, że to jest naprawdę właśnie kampania marketingowa, tak, jak mówią sami specjaliści od reklamy. I co w tej kampanii się działo? Kampania 10,5 to było piwo adresowane, to jeszcze był czas, w którym trochę obowiązywała poprzednie rozwiązania legislacyjne, gdzie był zakaz reklamy piwa, więc wszyscy mrużyli w telewizorze oko i mówili piwo bezalkoholowe. Chodziło, ponieważ w latach 90., na początku lat 90., kiedy nasz rynek zaczynał być uwalniany, pytanie od czego, wchodziły na ten rynek korporacje, koncerny piwowarskie z zachodu. I im bardzo zależało na tym, przejmując nasze browary, i im zależało na tym, żeby zmienić strukturę spożycia. W Polsce dominowała taka struktura, że najwięcej spożywaliśmy napojów spirytusowych, wysokoprocentowych, a tu chodziło o to, żeby powszechnym napojem alkoholowym stało się piwo. I wybrano sobie jako dwie grupy docelowe. Z jednej strony grupę kobiet, podsuwając im napoje lekkie, łatwe i przyjemne, pozbawione, nawet slogan reklamowy z tamtego czasu mówił bez cienia goryczy, tak, co dla kobiety właśnie tkwiącej na przykład w sytuacji rodziny alkoholowej, dużo goryczy jest w sercu, tak, bez cienia goryczy, piwo rozwiąże twoje problemy. Drugą grupą docelową była młodzież i właśnie owo piwo 10,5 było adresowane do młodzieży, gdzie ta kampania polegała na tym, że była to nie tylko określona marka, nie tylko określona bardzo prosta złoto-czarna etykieta, bardzo prosta nazwa tego piwa, no bo łatwo to zapamiętać, ale były koszulki, były rowery, były określone koncerty, imprezy sportowe i w końcu, ponieważ rodziło się takie zjawisko jak clubbing, czyli pewien sposób, styl spędzania wolnego czasu, młodzież zaczęła się gromadzić po klubach, były specjalne kluby. Przynależność do tego klubu była, ta kampania reklamowa proponowała pewnego rodzaju nobilitację młodemu człowiekowi. Ktoś, kto należy, jest jakby lepszym młodym człowiekiem niż ten, który pozostaje poza nawiasem takiego klubu. I te problemy tożsamościowe, o których mówiłem, młodego człowieka, nie wiem, kim jestem w więziach, kim jestem, jeśli chodzi o wartości, co mam dalej w życiu robić, oto ta kampania i ta marka piwa załatwiała jakby te wszystkie pytania i wszystkie problemy. Bo proponowała nie tylko uwolnienie od problemów, nie tylko pewien błogostan i przyjemność, ale dawała styl życia, podpowiadała sposób spędzania wolnego czasu, tworzyła kulturę, tak, alternatywną wobec kultury oficjalnej, kultury dorosłych, czy tej kultury, którą dorośli proponują, dając przekaz kulturowy. To nie tylko chodziło o muzykę. I wreszcie podsuwała tożsamość, podsuwała wartości kierunkowe. Dwa przykłady. Hasła reklamowe tej kampanii brzmiały na przykład: trzeba wiedzieć, czego się chce. Albo trzeba wiedzieć, co się święci. Ja nie zapomnę swojego wrażenia, jak pierwszy raz zobaczyłem plakat właśnie z marką 10,5 i hasłem: trzeba wiedzieć, co się święci. Było to tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 95 roku. Przejście podziemne na dworcu w Bydgoszczy i z takiej wnęki ten plakat się wyłania, tak? Trochę gdzieś tam jakichś rogów było domalowanych, trochę skrzydeł. Trzeba wiedzieć, co się święci, tak? Kul, świętowanie polega na tym, że wspólnie pijemy piwo marki 10,5. I właśnie, to co jest, to bije też na przykład we wspólnotę, nie tylko w tożsamość, ale we wspólnotę, którą może być Kościół, wspólnota Kościoła. Ponieważ młody człowiek szuka wspólnoty, szuka przyłączenia, przynależności do innych ludzi i to na głębokim poziomie, nie tylko na powierzchni, nie tylko na poziomie transakcji pomiędzy sobą, ale na poziomie, to co mówiłem na początku, serca. Serce szuka serca, szuka wspólnoty z drugim sercem i oto cała ta kampania budowała wspólnotę młodych ludzi. I struktura spożycia, to nawet są doniesienia i badania Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie specjaliści tej agencji alarmowali wielokrotnie, uczestniczyli chociażby w procesie legislacyjnym, próbując przeprowadzić zakaz reklamy napojów alkoholowych, podkreślając, jak w ciągu zaledwie kilku lat struktura spożycia alkoholu w Polsce się zmienia. Jakie są proporcje, tak? Dzisiaj kilkadziesiąt procent pijących Polaków używa piwa jako podstawowego napoju alkoholowego, a w tej grupie dominującą grupą jest niestety grupa młodzieży.
Panie Jacku, do niektórych zagadnień będziemy jeszcze powracać, bo temat, który sobie wyznaczyliśmy, jest tematem dość szerokim w kontekście reklamy. Siostra Laura Doniek, Michalitka. Siostro, reklama, wpływ na człowieka w kontekście zagadnienia, które podejmujemy, czyli alkoholu.
Reklama, trzeba ją nazwać po imieniu, to informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei. Taka jest mniej więcej definicja reklamy. Jeżeli chodzi o dzieci, młodzież i tych najmłodszych, wpływ reklamy na tych najmłodszych jest on ogromny. Ja może podeprę się bardzo konkretnymi sytuacjami właśnie z tej działki najmłodszych dzieci. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy siedzi dwie kobiety, rozmawiają ze sobą, nagle dziecko bawiące się klockami wstaje i ucieka do drugiego pokoju. Jedna kobieta pyta drugą, czy coś się stało? Druga z uśmiechem mówi, nie, w porządku, wszystko w porządku. Za chwilę dziecko wraca z powrotem i znowu zaczyna się bawić. Po jakimś czasie znowu podrywa się i pędzi tak szybko, że aż druga kobieta jest zdziwiona i pyta, słuchaj, co się dzieje? Nie zwracasz uwagi na swoje dziecko? Machając ręką, druga kobieta odpowiada, nie przejmuj się, po prostu reklama leci w telewizji, a moje dziecko na nią reaguje. Myślę, że nie tylko od tej kobiety dziecko na to reaguje, ale wszystkie dzieci. Reklama to obraz, reklama to dźwięki, reklama to kwestia świetlna. Dziecko, wiadomo, małe, nie ma rozeznania między rzeczywistością a fikcją. Dla dzieci obraz to jest kwestia prawdy, w której ono żyje. My, wychowując dzieci, patrząc na różne sytuacje, wiemy, jak stymulować rozwój dziecka, żeby on był właściwy. Takie małe dziecko, jeżeli mówimy o 3-4 latkach, nie rozróżnia dobra od zła. Dla takiego dziecka kwestia jest bycia, coś jest przyjemne bądź nieprzyjemne. Wtedy jeszcze jest za szybko na rozróżnienie i moralność. Więc jeżeli coś jest przyjemne, to znaczy, że jest dobre. Te panie nie zwróciły uwagi też na to, jak konkretna reklama wpływa na konkretne dziecko. Jeżeli mówimy też o reklamach i o dzieciach, myślę, że wiele czasu trzeba poświęcić dzieciom, aby je poobserwować i zobaczyć, jaki to ma konkretny wpływ. Była taka sytuacja również w przedszkolu, kiedy dzieci bawiąc się były radosne, szczęśliwe. Nagle jedna dziewczynka z płaczem podchodzi do wychowawcy i mówi: proszę panią. Pani pyta: co się stało? Dlaczego jesteś zdenerwowana? Dziecko odpowiada: bo one nie chcą się ze mną bawić. Dlaczego? Kontynuuje dalej nauczycielka. Dziecko twierdzi, mówi: tak, bo one mają takie lalki, a jej nie mam. One powiedziały, że nie będą się ze mną bawić, bo ja też muszę mieć taką lalkę. Wiadomo, nie wszystkich rodziców stać na konkretne gadżety, czy konkretne reklamowane lale Barbie, czy też inne zabawki. Dla dzieci to jest świat prosty. Dla dzieci to jest świat taki, jak widzą, tak czują i to mówią. Na szczęście jeszcze są nie takie zniszczone. W naszych katolickich placówkach, bo o takich też chcę mówić, dziecko wie, że zawsze może przyjść, zawsze może powiedzieć, ale jest wiele placówek, w których dziecko nie podejdzie i się nie poskarży. Jest też taka sytuacja, jako dowód na to, że dziecko nie ma świadomości, czy to jest kwestia fikcji, czy prawdy. Siedzimy kiedyś przy telewizorze, oglądamy bajki, bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli oglądamy jakąś bajkę, to rozmawiamy też na ten temat. To nie jest tylko mimochodem lecąca bajka gdzieś tam w telewizji, a my zajmujemy się czymś innym. My jako wychowawcy, Markiewiczowcy wychowawcy, próbujemy być z dzieckiem i z nim rozmawiać. Nawet jeżeli to dziecko jest 3 czy 4-letnie, ono jest małe, ale nie głupie. Ono też ma swój rozum, ono też myśli, z nim też można rozmawiać. I kontynuując tamtą sytuację, mała Weroniczka przybiega do mnie z płaczem, mówi: siostro, ja tam nie chcę. Pytam dziecka: gdzie ty nie chcesz? O tam, pokazuje palcem. Nie bardzo rozumiałam mowę dziecka, ja mówię: chodź, pokaż mi. Bierze mnie dziecko za rękę, prowadzi do telewizora i mówi tak: o tam nie chcę. Wtedy dopiero zrozumiałam, że kwestia fikcji i rzeczywistości w tym dziecku nie ma konkretnej granicy. Dla dziecka to tam, w dużym plazmowym telewizorze, to była kwestia innej rzeczywistości i ona myślała, że ta rzeczywistość ją pochłonie, mimo że to były piękne obrazy, tam nie było agresji. Ale była rzeczywistość, do której to dziecko nie chciało. Tam było pięknie, ale była dosyć duża perspektywa, a ona akurat nie była z takiej trudnej rodziny, nawiasem mówiąc, patologicznej, z naszego ogniska wychowawczego, więc trudno było dziecku w sensie właściwych i pozytywnych relacji. I dla niej duża przestrzeń była przestrzenią strachu, lęku, niepewności. I można by było mnożyć przykłady bardzo konkretne na konkretnych dzieciach, które mówią o tym, że telewizja, że media mają konkretny na nie wpływ. Tylko że dziecko myśli inaczej, dziecko czuje inaczej, dziecko patrzy inaczej. I myślę, że na to też trzeba zwracać uwagę i podchodzić do tego bardzo konkretnie i nie lekceważyć małego człowieka. To, o czym mówił pan Jacek Jankowski, mówił o więzi i sercu. Myślę, że w naszym takim typowo pedagogicznym języku jest kwestia jeszcze relacji, relacji myślenia. Więź, czyli relacja, relacja z rodzicami. Jeżeli rodzic potrafi przyjść, potrafi rozmawiać, potrafi obserwować swoje dziecko, to ta więź się nawiązuje. Gorzej jest, a i takie są sytuacje, kiedy rodzice, nie mając tak zwanego czasu, puszczają dziecku telewizję i idą pracować. Była taka bardzo konkretna sytuacja z pewnym chłopcem o imieniu Adaś, specjalne zmienię imię, który przychodząc do przedszkola był bardzo agresywny i pobudzony i taki rozzłoszczony, pytając: dlaczego tak reagujesz? No bo on jest moim zagrożeniem, on chce mi zrobić krzywdę. Kontynuujemy rozmowę. Dlaczego tak mówisz? Bo tak jest, bo są ludzie dobrzy i źli, on jest ten zły i ja go muszę zaatakować. Ja mówię: dobrze, ale czy człowiek, który jest dobry, atakuje drugiego i chce go zabić? No tak, bo tak w bajce było. I znowu zaczyna się porównanie, znaczy wrócenie do świata fikcji i realności. Dla dziecka dobry człowiek to ten, który zabija złego. Czy kwestia zabójstwa jest dobra? I tu rodzą się konkretne pytania. Co dziecko ogląda? Jak ogląda? I czy przy tym są rodzice? Potem okazało się, że jest wiele sytuacji właśnie z tym chłopcem, w którym rodzice wprost się przyznali: no tak, siostro, on jest taki nadpobudliwy, że my jak chcemy cokolwiek w domu zrobić, puszczamy mu bajki, tak jak on lubi. A lubi takie bajki, gdzie jest dużo emocji, gdzie jest dużo agresji, gdzie jest dużo przemocy, bo te bajki mają dużo akcji, bardzo konkretnej akcji. I dopiero później zaczęli konfrontować to z rzeczywistością i stwierdzili: tak, to prawda. Tylko że mimo, że to jest 5-letnie teraz dziecko, czasem wydaje nam się, że za trudno. Zdziwicie się, 5-letnie dziecko i za późno. Ale jego reakcje, jego zachowania, I wyciszenie tych emocji, które są bardzo mocne w tym dziecku, jest trudne. I to nie wystarczy mówić, tłumaczyć. W tym momencie, kiedy Adaś się stał się takim dzieckiem, jakim jest, okazało się, że brakowało więzi. Że brakowało właśnie tego więzi i serca, konkretnej relacji. Konkretnej relacji rodzic-dziecko, dziecko-rodzic. I bardzo często jest takim dla mnie wyznacznikiem, czy dzieci znają, czy rodzice znają swoje dzieci. Takie bardzo proste pytania. Kochani rodzice, jeżeli mnie słuchacie, jeżeli słuchacie naszego programu, zastanówcie się, czy wiecie, co wasze dziecko lubi, jakiego ma kolegę albo koleżankę, jakie kolory dla niego są ważne. Wiadomo, że dziewczynki kolor różowy, ale niekoniecznie. Zobaczcie, jakimi zabawkami bawi się wasze dziecko i czy was to obchodzi, co się działo w przedszkolu czy w szkole. Zobaczcie, zastanówcie się, a znajdziecie odpowiedź na to, ile czasu poświęcacie swojemu dziecku i czy ono jest zagrożone mediami, czy też nie.
Dziękuję, siostro, do spraw wychowawczych. Myślę tak, że powrócimy podczas naszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja są z nami panowie senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, pan senator Piotr Kaleta i pan senator Kazimierz Jaworski. Ta perspektywa kolejna, która musi także wybrzmieć, panowie, podczas naszego programu, to ta linia prawno-administracyjna. Problem ogromny, sytuacja trudna. Co na tej płaszczyźnie parlamentarnej można uczynić, aby także przyczynić się, panie senatorze, do przemiany oblicza naszej ziemi?
Ja powiem prowokacyjnie. Systemowe zgorszenie, a takim nazywam reklamowanie alkoholu, bo alkohol jest narkotykiem. Narkotykiem przyjemnym, jak często użytkownicy mówią, smacznym, ale jednak uzależniającym. I właśnie systemowe zgorszenie, szczególnie maluczkich, jest ciężkim przestępstwem. I my jako parlamentarzyści mamy obowiązek, mamy prawo, ażeby też systemowo temu przeciwdziałać. Stąd też nasza inicjatywa senacka, ażeby ograniczyć reklamę alkoholu. Ażeby zdecydowanie ograniczyć, nie tylko pozornie, jak też na przykład wyrugować alkohol ze stacji benzynowych. Wiem, jaki jest związek spożywania alkoholu z wypadkami. Wiem, ile tragedii. I teraz jak na ironię, prawda? Są takie wręcz jak parodie sytuacje. Alkohol jest dostępny przez 24 godziny pod ręką, wręcz nachalnie reklamowany, bardzo atrakcyjnie pakowany, cały system reklamy, bardzo profesjonalnej. Stąd też ta nasza inicjatywa, którą powierzaliśmy Bożej Opatrzności, właśnie za wstawiennictwem apostoła czciwości naszego rodaka, błogosławionego Bronisława. Na pewno po ludzku rachując nie mamy szansy. Z jednej strony system ogromnego biznesu, system zatrudniający super psychologów, socjologów, a z drugiej strony ludzie jak wolontariusze. Ale jednak mamy nadzieję, że połączywszy nasze starania, pracę tu obecnych, wsparcie, ja bardzo się cieszę, że szósty raz spotykamy się w miejscu piastowym. Sześć razy corocznie Radio Maryja transmituje. To jest apostołowanie trzeźwości. To umacnia, to daje nadzieję. Serdecznie dziękuję tu obecnym za takie wspaniałe świadectwo, za takie fachowe podejście. Jestem optymistą, stąd też nasza legislacyjna inicjatywa, ażeby ograniczyć reklamy bardzo zdecydowanie, chroniąc właśnie dzieci, młodzież, bo tutaj jest nasz obowiązek i tutaj jest nieszczęście.
Panie senatorze, na jakim poziomie jest ta inicjatywa?
Inicjatywa jest przygotowana pod kątem formalnym. Będziemy zbierać podpisy. Chcemy, ażeby była to niepartyjna inicjatywa. Jako, że wiemy, że w parlamencie, jeżeli jest partyjność, wtedy nie ma większości. My musimy mieć większość. My chcemy zaapelować do Polaków, do ludzi odpowiedzialnych, do rodziców, jakimi są senatorowie, żebyśmy mogli wnieść do marszałka naszą inicjatywę z jak największą ilością podpisów. Jestem optymistą. Zdarzyło się w czasie naszej kadencji, że ustawę sejmową udało się zmienić. Prawda, jak pamiętamy, była ustawa przyjęta przez Sejm dużą większością głosów o sprzedaży piwa na stadionach. I jednak dzięki wsparciu fachowców, dzięki wsparciu księdza biskupa Bronakowskiego, dzięki dużej modlitwie Rzeszy Wiernych, prosiliśmy i Radio Maryja, i rodziny Radio Maryja, i księży, sami żeśmy starali się wspierać tą modlitwą, udało się zmienić tą ustawę. My teraz nie robimy naprzeciw aktualnej inicjatywie. My chcemy poprawić tą ustawę i mam nadzieję, że się to uda.
Pan senator Piotr Kaleta, panie senatorze, proszę.
Szanowni państwo, dużo słów zostało tutaj dzisiaj już powiedzianych. Szanowny pan senator Jaworski wspomniał o tej inicjatywie ustawodawczej, która ma wyjść z Senatu. I to dobrze, bo to jest ten moment, gdzie każdy niech robi jak gdyby swoje, to co potrafi, to do czego został predysponowany. A więc parlamentarzyści, te osoby, które stanowią prawo, powinni się tym problemem zajmować również od tej strony legislacyjnej. Bardzo dobrze, że pojawiają się takie inicjatywy, takie pomysły. Ksiądz biskup Bronakowski dzisiaj w czasie homilii mówił, że to nie jest coś, co jak gdyby będziemy doświadczać, bo to przyniosło pożądane efekty chociażby u naszych sąsiadów na Litwie, gdzie spożycie alkoholu przez takie zapisy prawne spadło o 20%, a więc jest to niesamowity sukces. Możemy tylko sobie życzyć, żeby również u nas ta ustawa przyniosła pożądany efekt. Ale używając tutaj pewnej takiej terminologii chorobowej, medycznej, no katar, jeżeli ktoś ma katar i kaszel, to przecież to można leczyć jak gdyby jednocześnie, równolegle. A więc zajmujemy się legislacją. Mam nadzieję, że to nam wyjdzie, to nam się uda, ale również musimy pamiętać o tych sprawach, które jak gdyby leżą poza parlamentem. Zostało już tutaj powiedziane, że w przeróżny sposób zdiagnozowaliśmy problem alkoholu. Pan doktor tutaj o tym już mówił, mówiła o tym czcigodna siostra, ale my w pewien sposób również wołamy o pamiętanie. Próbujemy wskazać te zagrożenia, czynimy to bardzo dobrze. Wskazujemy również, w jaki sposób osoby, które, to znaczy się te korporacje, które są właścicielami tych kompanii piwowarskich, docierają do młodego człowieka, docierają, krótko mówiąc, do klienta i osiągają takie efekty. A więc możemy stwierdzić, że udało się znaleźć sposób, w różny sposób, poprzez reklamę, poprzez inne oddziaływanie, że młody człowiek jest podatny na to. On jak gdyby kupuje ten produkt. I tak jak wspomniał pan doktor na początku, można było odnosimy takie wrażenie, no jest to pewnik, że picie alkoholu, picie piwa jest pewnym sposobem na życie. Jest czymś modnym, czymś, co gdzieś tam młodzież wykorzystuje alkohol na swoich spotkaniach. Czyli ktoś uderzył w samo serce, uderzył celnie. W związku z tym wydaje mi się, że trzeba by było też troszeczkę jak gdyby sprawę odwrócić, spojrzeć na nią z innego punktu widzenia, mianowicie takiego, że skoro jakiś czas temu udało się odnieść sukces, że spędzanie czasu przy piwie jest modne, no to może spróbowalibyśmy w jakiś sposób doprowadzić do takiej sytuacji, że spędzanie wolnego czasu bez piwa jest także modne. I myślę, że to nie jest gołosłowne, co mówię. Odnoszę takie wrażenie, że podobny sukces udało się odnieść przy spożywaniu papierosów. Ja mam dość spory kontakt z młodymi osobami i z pewną satysfakcją stwierdzam, że bardzo wielu młodych ludzi nie pali, dlatego że jest to niemodne. Czyli tu się udało. Do tego oczywiście się nałożyła sytuacja tego typu, że ustawodawca przewidział, że nie będzie reklamy papierosów, nie będzie reklamy tytoniu. To się udało, bo rzeczywiście udało się to wprowadzić. W związku z tym troszeczkę się tutaj nie zgodzę z moim szanownym kolegą senatorem Jaworskim, że my jesteśmy jak gdyby na straconej pozycji, ponieważ może się to udać. Musimy próbować, tak jak udało się właśnie z ustawą o imprezach masowych. W związku z tym wprowadzenie takiego sposobu myślenia, że spędzanie wolnego czasu może się odbyć w innym charakterze, niekoniecznie przy piwie, jest możliwe do wykonania. Ja wiem, że tutaj powstaje pewien problem metody. Nad tym trzeba by się było zastanowić i to jest chyba ten najbardziej podstawowy problem, ponieważ no, jesteśmy dzisiaj w Radiu Maryja, wspaniałym, zasłużonym radiu, ale jak się okazuje, może nie do końca to wystarczy. Trzeba by było znaleźć jakiś szerszy, bardziej szeroki front działania, front myślenia, dotarcia do młodego człowieka. Ja posłużę się tutaj takim przykładem, ponieważ, tak jak siostra powiedziała, młody człowiek czy dziecko jest narażone, jest podatne na przekaz. W związku z tym, jak gdyby iść tym tokiem myślenia, tym torem myślenia. Jeżeli jest podatny na przekaz, to trzeba także pokazać ten przekaz taki, który by spowodował, że nastąpi to opamiętanie. I przykład. Miałem okazję kiedyś uczestniczyć w pewnym szkoleniu będąc jeszcze wtedy samorządowcem, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć naocznie. I tu właśnie zadawałem sobie pytanie, dlaczego tego nie widzą młodzi ludzie? Otóż oglądaliśmy zdjęcia, filmy, obrazy, które przecież przemawiały niesamowicie do naszej wyobraźni, do wyobraźni osób dorosłych, gdzie były pokazane skutki picia alkoholu i później następstwo w wypadkach drogowych. Ja może w tej chwili będę trochę brutalny, ale widzieliśmy młodych ludzi z urwanymi głowami, z porozrywanymi nogami, którzy wpadli gdzieś tam pod koła tirów. Oglądałem film bardzo ładnej młodej dziewczyny, która bawiła się na jakiejś uroczystości, na jakimś spotkaniu towarzyskim w gronie swoich przyjaciół. I ona po zakończeniu tego spotkania, ona wsiada ze swoim kolegą, czy chłopakiem, czy narzeczonym, który był nietrzeźwy. Wsiada do samochodu i razem udają się do domu. Jak się okazuje, po jakimś czasie nastąpił wypadek samochodowy, gdzie twarz tej dziewczyny przez 10 sekund się paliła. I było zderzenie, pokazanie dziewczyny, która wyjeżdżała, będąc piękną, młodą, pełnią życia, z marzeniami, z planami, osobą i nagle jest pokazana twarz, której w zasadzie nie ma. Nie ma nosa, są gdzieś jakieś tam oczodoły, tylko osoba, która była po kilkunastu operacjach, które lekarze próbowali reanimować w jakiś sposób jej wygląd zewnętrzny. Zastanawiałem się wówczas, dlaczego tego nie ma gdzieś na billboardach w pobliżu dyskotek. Dlaczego takich wystaw czy takich prelekcji nie ma w szkołach? Przecież to naprawdę działa na wyobraźnię. Co innego może zadziałać na wyobraźnię, jeżeli doświadczenia właśnie osób takich młodych, pokazanie przykładu, co temu grozi. Także podsumowując tą część wypowiedzi, to chciałem jeszcze raz wrócić do początku. Tak, każdy niech robi do czego jest predysponowany. A więc posłowie, senatorowie, parlamentarzyści, niech pracują nad taką ustawą, która rzeczywiście wprowadzi obostrzenia w tym temacie, a jednocześnie edukujmy w dalszym ciągu, pokazujmy skutki oddziaływania, złego oddziaływania alkoholu na naszą rzeczywistość, na życie, na perspektywy młodych ludzi, bo to możemy o tym mówić, że zdarzenie losowe jak wypadek, ale jednocześnie kłopoty w rodzinie, kłopoty z osobowością. Ja wiem, że młody człowiek i myślę, że także jesteśmy jak gdyby w pewien sposób tego świadkami. Jemu trudno jest słuchać. Żyjemy w takich czasach, kiedy my jesteśmy wzrokowcami. Najpierw widzimy, najpierw obserwujemy, a dopiero później słuchamy, czy próbujemy wniknąć w tę materię, w zagadnienie. A więc jeżeli pokażemy najpierw obraz, a później coś, co jeszcze by mogło tego młodego człowieka wciągnąć, czyli jest to, wydaje mi się, ta właściwa droga.
Siostro, proszę bardzo.
Wracając do tych obrazów, które dla nas są drastyczne. Dzisiaj dla młodego człowieka te obrazy, wybaczcie Państwo, że tak powiem, ale niekoniecznie są drastyczne. Oni mając, przynajmniej dla części młodzieży dzisiejszej, mając do czynienia z takimi, a nie innymi grami komputerowymi, mając dostęp super do internetu i do różnych innych rzeczy, oni takie sceny oglądają. Ja tu nie przeczę panu, że pan nie neguje tego, co pan mówił, ale fakt jest faktem, że takie rzeczy mówią, takie sceny przemawiają i z tym się też zgadzam. Tylko mówię, że nasze pokolenie jest nieco inne, nie? Dla nas, my to też nie inaczej przeżywamy, a oni też inaczej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która dla mnie jest osobiście bardzo ważna, my jako organizacje kościelne, zresztą typowo markiewiczowskie zgromadzenia, robimy imprezy bezalkoholowe i to są rewelacyjne sprawy. Są wesela bezalkoholowe, na które ludzie przychodząc mówią, chwilę, siostro, ale czy można bawić się na imprezie bez alkoholu? To jest nierealne, niemożliwe. Okazuje się, że tak. Są teraz na przykład tak, jak my w przedszkolach robimy i to, co jest ogólnodostępne i właściwie w Warszawie to jest często robione. Są tak zwane pikniki. Pikniki rodzinne po to, żeby ludzi spotkać ze sobą, żeby rodzice nagle zaczęli być razem ze sobą i z dzieckiem na konkretnej imprezie, gdzie faktycznie bardzo dobrze się bawią. Ta impreza jest animowana i znam to ze swojego podwórka, kiedy jedna mama przychodzi do mnie i mówi, siostro, bawiłam się rewelacyjnie, ani kropli alkoholu. Kiedy dziecko ciągnie mamę za rękaw, mamusiu, ale a mama mówi, słuchaj, jest naprawdę rewelacyjnie, chodź, zostaniemy jeszcze tutaj. Do takich imprez też trzeba ludzi uczyć, dlatego że bardzo często rodzice albo bawią się na tych imprezach i próbują organizować to dla swoich dzieci, ale często gęsto jest tak, że jest impreza dla dzieci i dla dorosłych. Dla nas jest kwestia integracji i dzieci i dorosłych. Tak śmieję się, dlatego że u nas w Głogowie Małopolskim w tamtym roku robiliśmy taki dosyć duży piknik rodzinny. Ludzie się zdziwili, siostro, czy to w ogóle ma swoje znaczenie, czy to nam się uda. I tak niektórzy patrzyli z przymrużeniem oka. Niemniej oczywiście rodzice wzięli w tym udział bardzo chętnie i bardzo dobrze się bawili. I stwierdzili, że siostro, w tamtym roku to dzieci się świetnie bawiły, my patrzyliśmy z boku. W tym roku okazało się, że było odwrotnie. Rodzice byli przeszczęśliwi, było rewelacyjnie. Zresztą trochę nam pogoda popsuła całą imprezę plenerową, nawiasem mówiąc. Ale rodzice bawili się rewelacyjnie, a dzieci były smutniejsze. Stwierdziliśmy, że w trzecim roku trzeba zrobić tak, żeby i dzieci, i rodzice się bawili. Ale słuchajcie państwo, ja mówię dlatego, że to nie jest kwestia naszej organizacji, chociaż też, ale to jest jeszcze kwestia, zobaczcie, czy rodziny potrafią bawić się razem. Czy oni potrafią być razem. To jest strasznie fajna sprawa i bardzo fajnie wyszło na przykładzie tych dwóch pikników. Ja myślę, że w przyszłym roku trzeba ludzi uczyć tego, żeby być razem, żeby się bawić, żeby być razem ze sobą. I wtedy, jeżeli jest kwestia relacji, jeżeli tato z mamą i z dzieckiem rozmawiają razem, świetna była też sytuacja, myślę, że moi kochani rodzice i słuchacze się nie obrażą, jak powiem taki przykład, kiedy jedna mama przychodzi do mnie i mówi, siostro, pierwszy raz widziałam mojego męża, który faktycznie się śmiał. Ja nie widziałam, że on ma taki fajny kontakt, że on potrafi tak rozrabiać z dzieckiem, nie? Dla mnie takie konkretne obrazki z konkretnego podwórka mają swoje znaczenie, czyli można, dokładnie to, co pan mówił, czyli można w ten sposób pokazać ludziom, że można bawić się bez alkoholu. Mało tego, można nawiązywać relacje w taki, a nie inny sposób i myślę, że to też jest dobry kierunek. Dziękuję.
Panie senatorze?
Szanowni państwo, ja tu trochę widzę, wchodzę w polemikę z siostrą, ale to dobrze, bo to przynajmniej ta nasza dyskusja będzie miała taki charakter też pewnej innej dodatkowej argumentacji. My żyjemy tu i teraz. Głogów Małopolski nie jest w całej naszej ojczyźnie, niestety. I ja sobie zdaję sprawę, że świetnie by było, gdyby sióstr, osób duchownych, takich, którzy w ten sposób się zajmują tym problemem, było jak najwięcej, ale nie jest. Do czego zmierzam? Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że żeby o tym mówić w taki sposób odpowiedzialny i taki, który przyniesie odpowiednie efekty, to my musimy dopracować się pewnych świeckich, młodych liderów takiego właśnie działania, takiego postępowania. Ponieważ młodzież niekoniecznie z pewną taką akceptacją i z takim żywiołem będzie przyglądała się osobom, które jak gdyby z założenia powinny być osobami, powinny być abstynentami, które nie sięgają po alkohol. A jeżeli by nam udało się wypracować takich właśnie liderów wśród młodzieży, to wiadomo, że młodzież przede wszystkim obraca się w swoim kręgu, w swoim towarzystwie. Jeżeli zobaczą, że są osoby, które potrafią nie pić, potrafią się wspaniale bawić, potrafią nadawać ton jeszcze poszczególnym uroczystościom, no to właśnie to jest to, o co nam chodzi. Bo my to jak gdyby robimy, my o tym wiemy, ale to przede wszystkim jest w tej chwili walka młodego człowieka.
Jeszcze
na tym polu dużo się dzieje. Dobrze, rzeczywiście kształtujemy dosyć dużo młodych wodzirejów, takich ludzi, którzy mogą tego rodzaju imprezy, czy osiemnastek, czy urodzin, czy wesel bezalkoholowych, czy innego rodzaju rodzinnych spotkań animować i prowadzić. Tego typu warsztaty dla młodzieży myśmy zaczęli prowadzić 12 lat temu i w ciągu roku kilka takich kursów wodzirejowskich prowadzimy. To są one prowadzone przy KWC, czyli Kryzacji Wyzwolenia Człowieka w ramach Ruchu Światło Życie. I ludzie, którzy takie otrzymali certyfikaty już uprawniających, nabyli pewne umiejętności do animacji, wykształciliśmy ponad 600 osób i oni po całej Polsce animują. Ja 20 lat temu prowadziłem pierwsze wesele bezalkoholowe tutaj niedaleko w Umniskach, gdzie tam środowisko jest dosyć, ma duże problemy alkoholowe. Dwoje młodych ludzi się zdecydowało, że będą mieli wesele bezalkoholowe. Poprosili nas, żebyśmy pomogli przygotować tą całą uroczystość. Wysłali zaproszenie, informując wszystkich gości, że będzie to wesele bez alkoholu. Młodzi żyli pewnie niepokojeni, czy w ogóle ktoś przyjdzie na to wesele. Okazało się, że przyszło więcej niż zaprosili. Pewno z ciekawości, czy to będzie niewypał, czy co. Ale przy takiej, z naszej strony animacji wodzirowej i zespole muzycznym, który był, i tak wszyscy się świetnie bawili, całe rodziny, bo dzieci nie musiały wcześniej iść do domu, bo rodzice byli trzeźwi, że do 24 całe rodziny bawiły się, tańczyły, brały udział w różnego rodzaju propozycjach wspólnotowych zabaw, że wszyscy byli zdziwieni, no i, że jest to możliwe w takim środowisku i później coraz więcej młodych małżeństw decydowało się robić wesele bezalkoholowe. I tutaj o czwartku będzie w miejscu piastowym zlot małżeństw z całej Polski, to już będzie 16 bodajże spotkanie, wesele, którzy mieli wesele bezalkoholowe. Spodziewamy się tutaj około 700 gości z całej Polski. I to będą warsztaty połączone z różnego rodzaju animacją, a zarazem przede wszystkim z podziękowaniem Panu Bogu, że jest możliwy taki styl życia, że jest możliwy taki styl organizowania imprez. I mamy dużo ludzi młodych, którzy potrafią to świetnie robić. I z tego trzeba się cieszyć. I myślę, że to jest ten kierunek. Tworzenie środowisk pokazujących, że jest możliwy inny styl życia. To, co pan senator wcześniej mówił. Że jest możliwe, że można tak imprezę zorganizować. Niepotrzebne jest piwo, czy jakikolwiek inny alkohol, czy narkotyk. Że można osiemnastkę wspaniale zorganizować, czy inne urodziny, czy chrzest dziecka, czy cokolwiek, jakakolwiek uroczystość rodzinna. Nauczyć świętowania bez różnego rodzaju używek daje człowiekowi ogromne poczucie szczęścia, radości, to co się podkreśla, że rodzice wzajemnie siebie odkrywają, czy dzieci odkrywają rodzice, że mój tatuś jest taki, że moja mamusia jest taka, że ona ma tak piękne cechy charakteru. Rodzice odkrywają, że moje dziecko ma tyle spontaniczności, czy młodzieniec, młody dziewczyna, że mimo, że nikt z nas niczego nie spożywał, żeby sobie dodać odwagi, czy jakiegoś, nie muszą. I w Polsce jest dużo takich ognisk, jest dużo takich grup wspierających, jeżeli ktoś chce pomocy i wśród studentów, i wśród młodzieży oazowej. Także jest pomoc.
Tylko złość bardziej reklamowana, a dobroć cichej, dlatego może mniej głosować.
Ale to, proszę siostry, to jest właśnie pewien punkt. Proszę ojca, zgadzam się, 700 osób, bardzo, bardzo...
Nie przyjadą wszyscy oczywiście.
No nie przyjadą wszyscy, ale to i tak jest kropla w morzu potrzeb. My musimy mieć zastępy tego wszystkiego, czyli no w związku z tym wprowadzenie zupełnie innej metody, bo to jest dobre, to jest potrzebne, ale tu musi być skala masowa.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że trzeba larum grać, ponieważ...
Kropla do kropli tworzy jak najbardziej, jezioro, morze i tak się będzie
jak najbardziej, ojcze generale, ale ja jestem teraz adwokatem może telewizji. Proszę zauważyć, jakie są proporcje. To jest coś takiego, jak podnosi się woda, a my wałów nie naprawiamy. My porządkujemy sobie domy. Ja przepraszam za porównanie, ale na dzisiaj, jeżeli jest systemowe niszczenie młodego ducha, jeżeli jest potężna reklama przez, powiedzmy, w każdym domu jest odbiornik telewizyjny lub prawie, lub po dwa. I to idzie systemowo, to idzie subtelnie, to idzie skutecznie. Jak najbardziej to, co robimy, to, co robicie. Ale jednak tu trzeba systemowego odporu. I o to apelujemy, o to się staramy.
No my idziemy innymi ścieżkami, panie senatorze.
Ale razem, tę samą stronę.
Oczywiście, i o to chodzi, tworzymy te ogniska i one będą się rozrastały i powoli im więcej ich będzie, czyli im więcej takich kropel będzie po całej Polsce, to powstanie piękna, powiedzmy, Wisła, która przemieni całą Polskę. Problem jest, bo... Ci, którzy manipulują rzeczywistością w płaszczyźnie, zwłaszcza handlu alkoholem czy różnymi używkami, oni mają konkretny cel zysku. Im więcej oszukają klienta, tym więcej na nim zarobią. Każda reklama jest manipulacją, czyli nie ma tam prawdy. Natomiast jeżeli pójdziemy do mediów, które nie są zainteresowane, żeby tracić na zyskach, z ofertą reklamy, która będzie inny styl życia promowała, to nam tej reklamy nie puszczą. Znaczy, mogą nam puścić, jeżeli im dużo zapłacimy, jeżeli nas nie stać na to, więc nie mamy takiej możliwości. Dlatego to, co ja mówiłem, potrzeba, żeby coraz więcej powstawało mediów opartych na wartościach chrześcijańskich. My się cieszymy tym radiem i telewizją, którą dzisiaj tutaj uczestniczymy. I jest wiele też w różnych regionach regionalnych, ale to jest mało. W proporcjach do tych wszystkich mediów, koncernów potężnych, światowych, które nas totalnie we wszystkie płaszczyzny zamaniły, nie tylko alkoholowej. Bo to są, bo mówię, od lalki, ubrania, stylu życia, nawet stylu bawienia się, stylu uśmiechania się, stylu odżywiania, cokolwiek, stylu myślenia, oceniania człowieka. To my wszystko jesteśmy przez te media kształtowani. Nasz umysł, sposób wypowiadania się, sposób zachowania się. To, co słyszałem, że jedna osoba mówi, no ja na przykład w takim programie uczestniczyć nie mogę uczestniczyć, bo będę stygmatyzowana. To znaczy, że jak ty tam występowałaś, to ty należysz do tego środowiska osób, powiedzmy, środowiska Radia Maryja, czy tam jakiegoś innego. Czyli już pewien człowiek boi się, żeby nie został jakoś tam już zaszufladkowany. Ale to są ludzie, którzy już nie mają własnego kręgów supa, którzy nie mają własnego systemu wartości, na które są mocno oparci i nie boją się różnego rodzaju uderzeń, bo są w stanie je odeprzeć. A to powoduje manipulację.
Tak. Jeszcze jeden element, i także zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia rozmów, to element dotyczący strony kierownictwa duchowego, ksiądz dr Jan Seremak. Proszę, księże, doproszę.
Ja tak słuchałem wypowiedzi tutaj z wielkim zainteresowaniem i zauważałem, że też, że ciągle dotyka tego, co chciałbym powiedzieć. Zawsze, ilekroć przychodzi do nas człowiek z jakimś zniewoleniem, szukając pomocy, człowiek pragnie sięgnąć do genezy. Jak to się stało, że doszło do tego zniewolenia? Tutaj pan Jacek Jankowski tak powiedział, że jest problem tak zwanego kurczenia się serca. Co się dzieje, że ten człowiek pod wpływem reklam, pod wpływem takiego czy innego środowiska kurczy swoje serce? Jak uratować, żeby czym prędzej jednak odciągnąć go od tych złych wpływów? Siostra tu nam zwróciła uwagę, że już w dzieciństwie człowiek bardzo żywo reaguje na to, co na niego wpływa. I jeżeli bierzemy pod uwagę zniewolenie, to pytamy, w którym momencie w sercu tego człowieka powstał sprzeciw. Że on powiedział, muszę się jednak przeciwstawić. I okazuje się, że temu człowiekowi wydawało się, że ma takie rozeznanie, że rzeczywiście ten jego sprzeciw to jest właściwą drogą. A w jaki sposób pozostało rozeznanie? Bo przyszła taka pokusa, która mówi, to jest dobre. I możemy powiedzieć, że reklama jest jakąś pokusą. Ona nam podsuwa pewne sprawy i mówi, spróbuj z tego skorzystać, bo to jest dobre. Będziesz miał dobre rozeznanie, będziesz miał właściwy kierunek życia. I jeżeli człowiek jest zafascynowany w tym, przyjmie to i nagle w którymś momencie, nawet nie wiedząc, o co trzeba się sprzeciwiać. Później nagle przychodzi zniewolenie. I teraz człowieka wyciągnąć z tego, to trzeba chyba mu pokazać drogę. Słuchaj, zobacz, jakżeś do takiego stanu doszedł. Co miało na ciebie wpływ, że akurat doszło do takiego zniewolenia, z którym się teraz męczysz. Tak zwana geneza zła, geneza grzechu jest bardzo ważna w kierownictwie duchowym. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy na temat, jaki jest wpływ mediów reklam medialnych na te zniewolenia, to inicjatywa, tutaj o której mówią panowie senatorowie, że trzeba by było wszystko zrobić, żeby nie istniały reklamy alkoholu, wskazuje, nie chcemy, aby zaistniała ta droga, która będzie prowadzić do zniewolenia. I wydaje mi się, to jest niesamowicie ważna inicjatywa. I biorąc pod uwagę tutaj to przed chwileczką tą rozmowę na temat chociażby Stowarzyszenia Wesela Wesel, czy też organizowania różnych imprez bezalkoholowych, na pewno jest zawsze człowiekowi potrzebna taka podpórka, która mu pokaże, że jest możliwość kształtowania swojego życia niekoniecznie tak, jak to pokazują media, te medialne reklamy. Ja bym nie chciał tutaj mówić, że całym sercem jestem, żeby atakować media, bo na pewno dzieje się bardzo dużo dobrego. Ale niekiedy, jak tak człowiek dotyka, wsłuchuje się chociażby w reklamy dotyczące alkoholu, będziesz silny, będziesz mocny, poradzisz sobie. I to jest tak delikatnie wsączane rozeznanie, które wydaje się, że człowiek staje na jakimś piedestale i rzeczywiście jest silny, jest mocny, radzi sobie z problemami, przejdzie przez ogień. Jest taka reklama, że się przejdzie przez ogień. Jak tylko się napije człowiek piwa. I to jest, to widać, że ktoś tak raz, drugi, trzeci będzie to oglądał i w którymś momencie podejmie decyzję, ale już coraz częstszą, by się napić i później dochodzi do zniewolenia. Sądzę, że jest bardzo długa droga do tego, żeby kogoś wyciągnąć, jeżeli już wpadnie w tą końcówkę. Nie wystarczy na pewno tylko pokazanie tej drogi, jak doszło do zniewolenia, ale czasami konieczna jest bardzo długa terapia. I to, co nawet dzisiaj było przy różańcu, mieliśmy, że koniecznym jest, aby człowiek podjął dobrą wolę, żeby wreszcie postanowił z pomocą innych wydostawać się z tego zniewolenia, które jest.
Pan senator, proszę.
Jeśli można jeszcze, chciałem się odnieść do tego, co powiedział ojciec i co tutaj padło jeszcze w trakcie naszej dyskusji, ponieważ wiemy, że jest inicjatywa senacka, inicjatywa legislacyjna, ale w kontekście tego, co tu zostało powiedziane, że powiedzmy nawiązujemy do tego, że media czy reklamodawca, to osoby, które te reklamy zamawiają, przedstawiają właśnie picie alkoholu, picie piwa jako pewien sposób na życie. Wydaje mi się, że tutaj my się w pewien sposób jako pomysłodawcy tej ustawy musimy też obronić. Obronić także medialnie, bo ja już słyszę ten krzyk, ten hałas, który zostanie podniesiony właśnie przez osoby, które zależą na tych zyskach, że to jest jakaś znowu ustawa, która gdzieś tam w jakiś sposób uderza w wolność człowieka. Ja już to w jakiś sposób tam widzę. My musimy się obronić także posiadając jak gdyby pewną wiedzę, czy mając za sobą argumenty nie tyle nasze, ale także argumenty w postaci pewnych statystyk, w postaci pewnych liczb i w postaci osób, które wypowiedzi osób, które tego, z tym problemem się spotkały, z tym problemem się zmierzyły. I w związku z tym my nie uciekniemy, i o tym jestem przekonany, przed dyskusją medialną, która będzie się toczyła także w mediach, które temu tematowi nie będą sprzyjały. Ale właśnie wspomniana tutaj reklama, no nikt nic jeszcze nie wymyślił lepszego, jeśli bralibyśmy pod uwagę pewne spojrzenie takie biznesowe, nikt nigdy nie wymyślił nic lepszego jak konkurencja. Czyli może potraktujmy właśnie tych reklamodawców jako swego rodzaju konkurencję. Skoro oni proponują produkt w naszym przekonaniu zły, to my spróbujmy przedstawić produkt w naszym przekonaniu właściwy, dobry, pozytywny. Czyli ja uważam, że chcąc, nie chcąc, my będziemy musieli wchodzić w jakąś formę, nie wiem jak to nazwać, czy reklamy, czy sposobu oddziaływania na człowieka, żeby te nasze konkretne argumenty sprzedać, przedstawić. Ponieważ my musimy mieć czuć za sobą naprawdę oddech polskiego społeczeństwa, który będzie chciał nas dopingować do takiego działania. My musimy się tego dopracować i tego będziemy oczekiwali.
Ja jedno pytanie mam do senatorów, bo dla mnie jest pewna rzecz trudna do zrozumienia, jak tu dyskutujemy. Porozumiem, że wszyscy senatorowie i posłowie, im zależy na dobru Polski. Im zależy na dobru polskiej młodzieży, polskich dzieci, na dobrym wychowaniu, na wykształceniu mądrych, inteligentnych, z mocnym charakterem Polaków. Jestem przekonany, że każdemu posłowi senatorowi na tym zależy. Więc dla mnie takie się dziwne zdaje, że jakby kilku rycerzy tylko było wśród senatorów czy posłów, którym ta troska o taką Polskę leży na sercu, a pozostali było w interesie jakiś biznes.
Ilu nas tu powinno być?
Dlatego też uchwalenie takiej ustawy nie powinno stanowić zbyt dużego problemu w środowisku polityków, czyli posłów i senatorów.
Ojciec generał prowokacyjnie takie pytanie zadaje.
Nie prowokacyjnie, bo mnie to nurtuje i niepokoi.
Że natura ludzka, że partyjność i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będziemy starać się, żeby była większość. Życie pokaże, jak te starania się powiodą, ale jest to trudna procedura. Stąd też ja na początku bardzo prosiłem o modlitwę i teraz apeluję też do słuchaczy Radia Maryja, jako że będzie duży sprzeciw, bo jak ksiądz biskup w homilii powiedział, są to ogromne pieniądze. To jest ogromny biznes. Sprawa druga, to jest to też uderzenie, jest to stawianie tamy złu. To są dwie przestrzenie.
Każdy poseł, każdy senator ma rodzinę, ma dzieci, ociera się z tymi problemami prawie na co dzień, tragedie rodzinne przeżywa. Ja bym nie chciał, żebyśmy wchodzili w reklamy, bo dobra nie trzeba reklamować.
Trzeba.
O dobru trzeba
taki
mówić.
Czas, tak żyjemy, że trzeba.
Trzeba mówić, ale nie reklamować, bo reklamuje się coś, co się chce zmanipulować, bo jakościowo jest ten towar wątpliwej jakości, dlatego go reklamuje, żeby oszukać klienta i mu wcisnąć.
Nie reklamować, ale dawać świadectwo.
Dawać świadectwo.
Pokazywać, informować.
To tylko, bo jeżeli nie będziemy świadkami, to nie będzie efektów.
Dobro też można ładnie opakować.
No można.
Będzie wtedy jeszcze bardziej atrakcyjne. Zróbmy to.
Natomiast ja w nawiązaniu do tego, co pan senator Piotr Kaleta powiedział o potrzebie wywołania konkurencji w stosunku do lobby, które niesie alkohol do młodzieży, to chciałbym zwrócić uwagę, czy zadać pytanie o to, czy konkurencyjność to jest to samo, co wchodzenie w bezpośrednią konfrontację z przeciwnikiem. Czy jest taka potrzeba, żeby z tym przeciwnikiem wchodzić w bezpośrednią konfrontację, czy raczej u podstaw, myślę, że i błogosławiony Bronisław Markiewicz wsparłby ten rodzaj myślenia, odwołując się do potrzeby pracy organicznej po prostu, tak? Co jest nieobce senatorowi Jaworskiemu w jego rozlicznych działaniach na Podkarpaciu i doskonale na pewno czuje tą materię. Tak?
Od razu odpowiadam, jedno nie wyklucza drugiego, tak mi się wydaje.
Tak, tylko żeby dobro konkurowało ze złem i w formie reklamy jeszcze się licytować, to ja bym tu był bardzo, bardzo ostrożny. I to, co mówię, kwestia świadectwa życia nas i można piękne rzeczy jako świadkowie robić i to będzie naturalna reklama. Jeśli byśmy mówili to, co my mieli więcej mediów, które by mogły pokazywać ten nasz styl życia, to by była reklama. Nie na zasadzie robienia billboardów i takich podmalowanych różnych scenek, tylko z życia. My co roku organizujemy na przykład z okazji Dnia Dziecka Michajlandy, gdzie organizujemy dla 3, 4, 5 tysięcy festyny całodzienne. Przychodzi młodzież i dzieci z rodzicami, całe rodziny i świetnie się bawią cały dzień. Wychodzą niesamowicie naładowani taką pozytywną energią świętowania w tak dużym środowisku. A z drugiej strony, gdzie uczę w szkole, organizują dla dzieciaków dyskotekę, czy do młodzieży, jest tam ta grupka 40 osób jest grupa nauczycieli wychowawców, oni nie potrafią ich upilować, bo te dzieci bez alkoholu, one nie potrafią tej dyskoteki 3-4 godziny zorganizować. I te dzieciaki nie potrafią się w takim środowisku bawić. Tego też nie rozumiem.
Siostra Laura?
Jeszcze tylko wrócę do jednego pojęcia, bo nawiązując do kwestii wolności, myślę, że ważnym też takim elemencikiem tej naszej dyskusji, myślę, że jest jeszcze taki kierunek, bo my mówimy o mediach, mówimy o wpływie, mówimy o konkurencji dobra i zła, czyli mediów, reklam takich czy innych, ale tak jeszcze gdzieś tam mi po głowie bardzo mocno chodzi jeszcze jedno zagadnienie. Dzisiaj, kiedy mamy media, kiedy mamy reklamy, kiedy mamy różne typy uzależnień, między innymi od internetu, od telewizora i tak dalej, i używek oczywiście alkoholu, bo o tym dzisiaj w sensie stricto mówimy, nasuwa mi się jeszcze jedno konkretne pytanie albo konkretne zagadnienie. My mówimy za lub przeciw, ale zobaczmy, a może skoncentrujemy się na tym, żeby uczyć młodych ludzi myślenia i wyborów, nie? Wolna wola i wybór. Dobrze, jeżeli te wybory są nas, jeżeli one są w taki, a nie inny sposób kształtowane, bo media kształtują, prawda? Kształtują myślenie. Nie? Bezpośrednio wpływają na myślenie młodego człowieka. Nie? Zobaczmy, jakie to jest bardzo konkretne. Jeżeli młodzież będzie potrafiła wybierać, to będzie wolna. A jeżeli oni nie wybierają, tylko idą za tym, co się im lansuje, idą za tym, bo tak jest świetnie, idą tak, na przykład tak jak jest w reklamie piwa, nie, są świetni młodzi ludzie, cieszą się, radują i są zadowoleni, no w porządku. Ale też mogą być świetnymi młodymi ludźmi, którzy nie piją piwa, a bawią się w taki, a nie inny sposób.
W ogóle, przy każdym... Tak, to może zrobimy tak. Zapowiem numery telefonów. Zaproszę naszych słuchaczy do telefonowania, bo do końca rozmów pozostało niespełna 30 minut, dlatego dajmy także słuchaczom Radia Maria możliwość zabrania głosu. Będziemy mieli możliwość jeszcze do tych głosów także słuchaczy odnieść się ze sobą nawzajem, dyskutując dzisiaj w naszym studiu. 13-433-92-62. To pierwszy numer telefonu. Powtórzę 13-433-92-62. I drugi numer telefonu 13-433-92-25. 13-433-92-25. Temat rozmów niedokończony. Konieczność podejmowania dróg wolności od zniewoleń uruchamianych przez reklamy dotyczące picia alkoholu. Przyjmujemy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Chcę z Podkarpackiego, Jarosława na imię.
Proszę, panie Jarosławie.
Czy już w tej chwili?
Tak, już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę,
tak,
rozpocząć
Boże,
wypowiedź.
Kłaniam się. Co ja słyszę? No cały czas słyszę o czasie przyszłym. Będziemy wypracowywać sobie liderów na wesele, będziemy chcieli, żeby naród polski wsparł i tak dalej, aż się utopimy. Ja jako były radny, jako przewodniczący Rady Gminy, jako były członek prezydium sejmiku i w poprzedniej kadencji, mam pełne rozeznanie. Jest bardzo wielka wina właśnie w gminach. W gminach. I taki przykład z brzegu daję u siebie, w mojej gminie, kiedy zaprotestowałem przeciwko temu, aby bez opinii radnych wójt sobie pozwalał nowe punkty alkoholu uruchamiać czy przedłużyć koncesję. No i potem musieliśmy, weszło to na sesję, swoją opinię dać. Więc dałem opinię, że nie zezwalam na przedłużenie koncesji, ponieważ tyle a tyle zmarło stosunkowo młodych ludzi, tak uzależnionych, że pili denaturat. Mało tego. Zaczyna się niewinnie. Przedstawiłem to od szklanki piwa czy kieliszka wódki. No i konsternacja. Co zrobić, żeby przeforsować, żeby to alkohol był? Więc robią zebranie, bo chcieliśmy, żeby referendum było. To znaczy, by mieszkańcy wypowiedzieli się, czy chcą. Czy chcą ten punkt sprzedaży alkoholu? Tak jest jak w gminie Adamówka, powiat przeworski. Tam nie może być sprzedaży alkoholu, punktu sprzedaży, jeżeli mieszkańcy sobie nie wyraża. I kilka tylko jest, chyba dwa czy trzy punkty sprzedaży. Tak sobie gmina zrobiła. I co się dzieje? A żeby przeforsować to, no to robią wtedy, kiedy jest święty Judy Tadeusza, zebranie wiejskie, a u nas akurat kościół podwiedzają świętego Judy Tadeusza, no i ludzie do kościoła, a to zebrali i przeforsowali. I co chciałem powiedzieć, dlaczego to mówię? Bo jeżeli ja będę z determinacją walczył o nie tylko mówił, ale swoim sposobem bycia, bo ja muszę być abstynentem stuprocentowo, że mógł pozwolić sobie walczyć o z alkoholem i później wpłynęłem. Przegłosowano, było. I potem co się stało? Tragedia się stała. Jedna, druga, trzecia. Wójt natychmiast umiera, ma rozkość wątroby. Ten, który miał mi kości połamać, ginie. I tak dalej.
Panie Jarosławie, ja bardzo bym prosił, abyśmy w szczegóły tych historii nie wchodzili, właśnie... dlatego że mamy doprecyzowany temat rozmów niedokończonych, którego się trzymamy. Pan senator Kazimierz Jaworski, myślę, że linia bardzo trawna i zasadna, linia, która mówi, że także samorządy powinny włączyć się w promocję trzeźwości.
Tak, oczywiście. Panie Jarosławie, ma pan stuprocentową rację, że społeczność lokalna powinna mieć większy wpływ, a nie tylko samowola danego wójta, burmistrza. Stąd też no musimy nie opuszczać rąk i tak trzeba, jak wy żeście robili. Raz się nie uda, trzeci raz się nie uda, ale próbować tak trzeba. Są przykłady, były przykłady, że gminy prowadziły rozsądną, odpowiedzialną politykę, jak można tak nazwać, trzeźwościową. Stąd też jestem pełen uznania.
Pan senator Piotr Kalera.
Tylko dopowiem właśnie z punktu widzenia byłego samorządowca, że samorządy, gminy posiadają określone środki finansowe, które właśnie są, mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na ten cel. No to jest, to nawet tak potocznie się nazywa, że to jest ten fundusz kapclowy, a więc tutaj samorządy mają konkretną rolę do wykonania, ponieważ opracowanie dobrego takiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, nowelizowanego przy każdym rozdaniu budżetowym, dopasowywania go do akurat pojawiających się potrzeb, zapotrzebowania na gminy, to jest to, co mogą robić samorządy. Na to są konkretne środki, tak jak już powiedziałem, nie mogą być wydane na coś innego i wtedy dobre, merytoryczne podejście i wójtów, prezydentów czy burmistrzów, ale także odpowiednich komisji, które tym zawiadują, może przynieść również pożądany efekt, biorąc pod uwagę również jeszcze możliwość, to znaczy się pewną konieczność, to jest także pewne życzenie, żeby właśnie samorządowcy również monitorowali nowe pojawiające się prawo, czy te zapisy, o których w tej chwili mówimy, o które będziemy walczyć.
I oczywiście apel kolejny do obywateli, kogo wybieramy, tak? Wybory parlamentarne, wybory samorządowe, to co ojciec generał wspominał w kampaniach reklamowych, tych politycznych, ogromne slogany dotyczące rzeczywistości naszej ojczyzny, że wszystko dla dobra, dla Polski, a skutki działania mamy prawo jako obywatele oceniać, owoce po owocach ich poznacie i głosować na ludzi, którzy będą reprezentowali nasze wartości, styl myślenia i budowanie Polski na fundamencie chrześcijańskim.
Mamy prawo oczekiwać, że będą stanowić prawo dobre, które będzie służyło całemu społeczeństwu we wszystkich jego sferach, a zwłaszcza nas interesuje w płaszczyźnie wychowania dzieci i młodzieży, które będzie sprzyjało, a nie utrudniało, szło pod prąd całemu procesowi wychowania, które my prowadzimy w szkołach. Ja mówię o całej kadrze, środowisku nauczycieli, wychowawców, od rodziców poczynając. A ja się zastanawiam w ogóle, czy potrzebna jest reklama. To jest pytanie, czy w ogóle jest potrzebna reklama. Czy nie byłoby bardziej przejrzyste nasze życie, kiedyby nie było reklamy?
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Dzwoni Milena z Barlinka. Ja bym chciała zabrać głos w tej rozmowie, zwracając uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, na temat tego, że właśnie zło poprzez reklamy alkoholu przenika do naszego życia, do życia młodzieży, bo mam 21 lat. Można to przyrównać do sytuacji kuszenia Pana Jezusa na pustyni. Diabeł też oferował Panu Jezusowi i Królestwa Świata i wszystko to, co najlepsze, ale on wiedział, komu ma służyć. Nie możemy tutaj mówić, że młodzież tylko żyje alkoholem, bo ja tutaj reprezentuję osoby, które są typowo abstynentami, które też w swoim otoczeniu mają ludzi, którzy żyją we właściwy sposób, w sposób moralny, zgodny z nauką Kościoła katolickiego. A propos imprez organizowanych przez młodzież. Biorę kilkakrotnie w roku udział w takich spotkaniach młodzieży z grupy rekolekcyjnej, w której jestem. spotykamy się i na Sylwestra, i z okazji urodzin czy imienin no, członków naszej tej grupy młodzieżowej i nie zdarza się tak, żeby na tych spotkaniach występował alkohol. Druga sprawa. To, co człowiek młody wyciągnie z domu, to tym żyje. Jeżeli człowiek spotyka się z alkoholem w domu, jeżeli w domu od dziecka jest alkoholizm, a znam taką osobę, to jej ciężko jest wybić się z tej machinacji zła. I teraz trzecia sprawa, bardziej pytanie tutaj do pana z Poznania. Jak pomóc 15-letniemu dziecku, które stara się przy właśnie wsparciu właśnie moim, takim koleżeńskim, przy tym dawaniu właśnie serca, o którym tutaj siostra i pan wspominał, przy tym otwieraniu serca, próbuje żyć moralnie, spokojnie, a jest cały czas manewrowane przez rodziców, którzy nadużywają alkoholu. Moim zdaniem szkoła zajmuje się tym, ale w gruncie rzeczy nic nie robi. Co ja mogę zrobić, żeby pomóc temu dziecku? Przełączam się na odsłuch. Bóg zapłać za tą audycję. Szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie. Pani Mileno, pozdrawiamy z miejsca Piastowego. Pan Jacek Jankowski.
Bardzo dziękuję przede wszystkim za to świadectwo. Świadectwo odpowiedzi na to, że grupa pije alkohol, ale też są osoby, które tego alkoholu nie chcą spożywać i próbują trwać, budować swoje przyjaźnie w oparciu o inny fundament. Dziękuję serdecznie. Moja odpowiedź jest bardzo krótka. To jest droga serca. To, co cały czas tutaj próbuję mówić, droga serca, czyli być sercem przy tym drugim człowieku, oferować jemu więź możliwie głęboką. Człowiek młody potrzebuje przyjaźni, potrzebuje oparcia właśnie w związku z drugim człowiekiem. W rodzinie może podlegać takiej presji, o której pani mówi. To prawda i takie sytuacje się zdarzają. Natomiast jeżeli alternatywą wobec tego jest oferta więzi, oferta głębokiej przyjaźni, myślę, że ten człowiek ma szansę się w tym zakorzenić. Ja opowiem sytuację, ponieważ w ośrodku, który prowadziłem, mieliśmy bardzo dużo wolontariuszy i ci ludzie, będąc kilkunastolatkami czy osobami dwudziestoparoletnimi, często w ich domu był jeden z rodziców lub dwoje rodziców, którzy nadużywali alkoholu, byli od tego alkoholu uzależnieni. I proszę też mieć taką nadzieję, że to nie jest determinizm, tak? Że sytuacja, punkt wyjścia w życiu nie dookreśla tego, nie domyka tego człowieka i niekoniecznie skazuje go na też alkoholowe uzależnienie. Ponieważ ci ludzie przychodzili z wielkim bólem, z wielkim cierpieniem, z olbrzymim ciężarem tego cierpienia z powodu pijącego rodzica, ale przychodzili też z wielką nadzieją, że ktoś ich po pierwsze wysłucha, po drugie przyjmie w ich sytuacji do swojego serca i będzie się z nimi przyjaźnił. My bardzo dużo czasu spędzaliśmy, formacja tych wolontariuszy odbywała się w drodze. To jest dokładnie, jak skoro pani się powołuje na kuszenie i odpowiedź Chrystusa na to kuszenie. Chrystus jest dla mnie kimś, kto jest nieustannie w drodze. Będąc w drodze, spotyka ludzi i oferuje im, żeby się przyłączyli i żeby szli razem z Nim. To jest szansa i możliwość towarzyszenia. Towarzyszenie polega na tym, że kroczy się w życiu razem z drugą osobą. W ten sposób buduje się więź. I ci ludzie bardzo często potem przechodzili właśnie do pomagania, mając rodzinę alkoholową w punkcie wyjścia, przechodzili do sytuacji pomagania innym, młodszym, którzy z takimi sytuacjami się borykali. Mając oparcie właśnie w przyjaźni i więzi, to co cały czas tutaj podkreślam. I życzę po prostu nadziei i powodzenia w tym.
Ksiądz doktor Jan Seremak.
Chciałbym w tym momencie odwołać się do wypowiedzi mojego kolegi księdza Władysława Suchego. Kiedy dowiedział się, że idę tutaj do Sanktuarium Świętego Michała Archanioła, do miejsca Piastowego, powiedział mi: pamiętaj, to jest najważniejsze, żeby być w konfesjonale. Ciągle się wysłuchuje ludzi i jest się dla nich nie tylko takim towarzyszem do tego, żeby wysłuchać i tak troszeczkę ledwo tam przypruszyć problemy. Trzeba sięgnąć do głębi. I ja też bardzo jestem wdzięczny tej pani, która przed chwileczką dzwoniła do nas, To widać, wie jakąś dużą odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też i za drugich. Na pewno na drodze wielu kapłanów stają tacy pomocnicy, którzy z wielką odpowiedzialnością chcą pomagać, są dobrymi kierownikami duchowymi. Ja wracam właśnie może do swojej dziedziny, ale tak słuchając nawet starszych współbraci, którzy tutaj dużo spowiadają w tym sanktuarium, to widać, jak to jest ogromnie ważne, żeby na drodze człowieka stanął ktoś drugi i w imię Boga dopomagał. I wracając do tych wszystkich zniewoleń, sądzę, że te zniewolenia można jakoś wyrwać z człowieka, jeżeli ciągle bezustannie będzie się mu pomagać, żeby on się nie zniechęcał, żeby podejmował na nowo drogę, ale z naszego tak jakby punktu widzenia chrześcijańskiego potrzebne jest to ciągłe odwoływanie się do łaski Bożej. Łaska Boża mi pomoże. A ten człowiek drugi jest takim dobrym przyjacielem, który wysłucha, a jednocześnie być taką podpórką i to uruchomione dobro wreszcie w człowieku jakoś zacznie pracować i on wejdzie na właściwą drogę. Wydaje mi się, że ja już kończę, że nie wolno się nigdy zniechęcać przy wyciąganiu człowieka, tym bardziej młodego, z trudnych sytuacji. Że ciągle na nowo trzeba podejmować taki wysiłek i na pewno to przyniesie dobre owoce. Jeżeli nie natychmiast, my byśmy chcieli natychmiast, ale to po pewnym czasie przynosi to dobre owoce.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z takiego małego miasteczka ze wschodniej części Polski. Obecnie jest głośno nawet o tym miasteczku się mówi. Tytułu walki o sprawiedliwość, o uzyskanie wolności. Ale w momencie uzyskania tej wolności miasteczko się tak rozpiło. Jest tyle sklepów nocnych i najgorsze, proszę ojca, to jest to, że stawia się knajpy. I te knajpy są na bieżąco, jest taka sytuacja, że są dwie szkoły. Jedna jest szkoła podstawowa, druga jest gimnazjum. Nie wiem, czy między tymi dwoma szkołami, a najgorszą knajpą jest odległość 500 metrów. Nie ma. Młodzież wychodzi z gimnazjum i czyta reklamę. Piwo do każdego piwa, paluszki gratis. Gdzieś tam jakieś gry na pierwszym piętrze. Coś tam jeszcze i coś tam jeszcze. I to jest samorząd naprawdę prawicowy. Naprawdę prawicowy. Więc co tutaj wygrywa? Wygrywają pieniądze. Tutaj przez moment słuchałam, że samorządy mają bardzo dużo. Tak, ale chodzi cały czas, wydaje mi się, że tutaj chodzi o pieniądze. Nie wiem, nie podejrzewam. Ale na jakiej podstawie daje się zezwolenie na budowę knajpy między dwiema szkołami? Mało tego, jest ta knajpa, obok stoi malutka knajpeczka. Obok, może w tej chwili 200 metrów, nawet nie wiem czy 200, postawiono boisko Tuska, tak zwanego Orlika. Vis-a-vis jest następne boisko. I do czego to prowadzi? Między dwiema szkołami, między boiskami, między blokami zamieszkałymi przez mieszkańców, kiedy od piątku do niedzieli włącznie nie da się ulicą przejść, przekleństwa, w ogóle wszystko, co się najgorsze sypie. Więc wydaje mi się, że tutaj samorządy, ale jeśli ja się zwracałam do radnych, to mówią piszcie. Przez pierwszy rok po otwarciu tej knajpy ludzie pisali, ale przestali pisać, bo się boją powybijanych okien, szyb lub napadów na ulicy. I wydaje mi się, że poza samorządami to ustawowo jednak powinno być rozwiązane. Przynajmniej odległość od szkół ściśle przestrzegana. Przynajmniej odległość od bloków mieszkalnych również ściśle to powinno być przestrzegane. I w porządku, dziecko przychodzi do domu, ono nie potrzebuje reklamy w telewizji. Naprawdę, to dziecko nie potrzebuje reklamy w telewizji. Ono wychodzi ze szkoły i ma reklamę. Ono wychodzi na ulicę. Jak to, jeśli rodzic weźmie dziecko i idzie z dzieckiem za rękę i musi przejść koło knajpy, skąd padają obrzydliwe słowa? Mało, to są obrzydliwe postępowania, o których nawet nie chcę w tej chwili mówić. No, to jak to jest? I właśnie tutaj słyszałam, bo ja stałam przy telefonie, ale troszkę słuchałam w Radiu Maryja, kiedy ojciec mówił, że trzeba wybierać. Wybiera się. U nas, w naszym miasteczku, od lat rządzi prawica. Ludzie prawi, chodzący do kościoła. Naprawdę wydawało mi się, że nic, tym ludziom nie ma nic do zarzucenia. A sklepów nocnych jest, to jest 40 tysięcy liczy miasteczko. Sklepów nocnych nie wiem ile jest, ale knajp tutaj na niewielkim osiedlu. Proszę ojca, są dwie tutaj koło siebie i jakieś metrów 500 dalej w wolnostojącym budynku jest chyba 7 pijalni.
No. Jak pani na imię?
Lucyna.
Pani Lucyno, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Ja bym znowu też nie był skory do tego, aby tak łatwo etykietować, że ta prawica to w każdym wydaniu jest czymś najlepszym i także proszę nie patrzeć na tych, którzy chodzą do kościoła, że to są ci, którzy są już rzeczywiście najlepsi, bo mamy do czynienia w Polsce dzisiaj z postawą schizofrenii wiary. Jest w kościele, wychodzi za próg kościoła, jego postępowanie w życiu codziennym, w wymiarze etycznym, moralnym jest postępowaniem nie mającym nic wspólnego z nauczaniem Ewangelii i z nauczaniem kościoła i to dotyka także środowisk polityków, którzy z ogromną łatwością potrafią pokazywać się podczas różnego rodzaju uroczystości kościelnych, podszywać się pod prawicę, nie mając nic wspólnego z tym, co narodowe, katolickie, nasze, po prostu polskie. Pan senator.
A szczególnie przed wyborami to bardzo lubimy się pokazywać, ale do rzeczy. Ja bardzo pani współczuję przeżywania tych kłopotów. Ja rozumiem je. Jestem też wdzięczny za to świadectwo, jako że mnie to umacnia. Ja byłem samorządowcem wiele lat. Rozpoczynałem od siebie faktyczne trzeźwościowe podejście. Od gminy, od powiatu. I jeżeli nie będzie dobrego prawa, jeżeli nie będzie dobrych ustaw, to samorządy nie dadzą sobie rady. Tutaj nie chodzi o szyldy. Chodzi o to, że w pani mieście, miasteczku są słabi ludzie, którzy chcą poprzez populistyczne podejście wygrać następne wybory. Ja boleję nad tym, żałuję, że tacy są, ale sporo jest takiej władzy. Jeżeli byłoby dobre prawo, wtedy nie byłoby interpretacji dowolnej. Stąd też jestem wdzięczny za tą wypowiedź pani i ja z całą determinacją dążę, żeby tak jak w dobrych rozwiązaniach, nawet za granicą, wykorzystywać te dobre rozwiązania. Prawo musi być dobre, przejrzyste. Nie można interpretować w powiedzmy takich przypadkach, gdzie ten interes prywatny decyduje o prawie. Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr Kaleta.
Ja jeszcze tylko dopowiem do tego, że moim marzeniem by było, bo musimy sobie też powiedzieć jasno, szczerze, że my zakazami to nie załatwimy też wszystkiego. Ja marzyłbym o czymś takim, żeby udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że ta knajpa, jak pani ją nazwała, czy te knajpy, one po prostu wymarły w takim sposobie naturalnym, że po prostu tam nie będzie klientów. A jak się okazuje, no problem może leży również w tym budynku, o którym pani była łaskawa wspomnieć, w szkole. Jak się okazuje, no młody człowiek to jest taka młoda roślinka, prawda? Gdzie ogrodnik jak tą młodą roślinkę sadzi, to młode drzewko, to wbija takie trzy paliki, żeby ono stało i nie chwiało się. No tu można użyć pewnej analogii, porównania, że taką tą roślinką to jest właśnie młody człowiek, a te paliki to kościół, rodzina i szkoła. Jeżeli szkoła przestaje funkcjonować, no to i kościół, i rodzina musi brać tą odpowiedzialność za tą roślinkę bardziej na siebie. No a co stanie się wtedy, jeżeli rodzina przestaje funkcjonować, no to już jak gdyby pozostaje nam tylko ta jedna najważniejsza instytucja. W związku z tym, no prawda jest też taka, że my musimy w pewien sposób do tego tematu sposobić także nauczycieli. No, a z tym chyba też trochę jest problem.
Prosimy bardzo Radio Maryja. Halo? Prosimy bardzo Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jolanta z Krakowa. Dzwoni.
Jak pani na imię?
Jolanta z Krakowa.
Witam serdecznie pani Jolanta.
Szczęść Boże. Ja chciałabym może popłynąć pewne pomysły. Między innymi właśnie chodzi mi o wykreowanie mody na niepicie alkoholu, zwłaszcza w szkołach, ale również wśród studentów też bardzo dużo osób pije. No proponuję w ogóle organizować takie spotkania w szkołach, żeby właśnie takie pogadanki były na przykład na godzinach wychowawczych, albo po prostu w jednym czasie dla różnych klas. Natomiast również organizować happeningi w różnych miejscowościach, a także właśnie tą modę na niepicie kreować w internecie, zwłaszcza na portalach też młodzieżowych, bo przecież takie są osobne i również dla kibiców proponuję. A także przy okazji właśnie też wykreować modę na niebycie wulgarnym, czyli na czystość serca, ogólnie mówiąc czystość umysłu, czystość języka, czystość duszy, dobroć, radość. No uważam, że to naprawdę byłaby mocna karta i można by było pobudzić młodzież rzeczywiście do takiej postawy. Także to, że po prostu, żeby się nie wstydzić na przykład zatańczyć bez alkoholu, czy starać się żartować również bez alkoholu, żeby można być na luzie, nie wstydzić się, tylko trzeba po prostu potrenować. I trening czyni mistrza i po prostu po jakimś czasie coraz łatwiej to wychodzi, a oczywiście po prostu nie będzie żadnych problemów. To jest stuprocentowo sprawdzone i dlatego warto by było po prostu uświadamiać o tym młodzież, no i nie tylko młodzież oczywiście, wszystkich innych ludzi, ponieważ to dotyczy również ludzi w innym wieku, jak najbardziej, którzy sobie ani muszą właśnie dodać takimi rzeczami. Tak samo uważam, że bardzo dobrze by było również pokazywać filmy ze świadectwami, ewentualnie jeszcze gości takich przyprowadzać, też właśnie młodych. W każdym razie uświadamiać młodzieży, jak wygląda człowiek po alkoholu, co traci i że po prostu niektórym niewiele trzeba, żeby się uzależnić, żeby sobie zrujnować życie. No i właśnie ten obraz człowieka po alkoholu, że niektórzy sobie nie zdają sprawy z tego, jak on sam mógłby też wyglądać beznadziejnie, że wstyd po prostu tak się prezentować. I muszę powiedzieć, że miałam taką sytuację, że na ulicy zobaczyłam grupkę chłopaków, którzy zdjęcie robili człowiekowi pod wpływem alkoholu, który rzeczywiście dość była dziwna sytuacja, ponieważ w środku miasta na ulicy, gdzie tłumy przechodziły, położył się spać przy wystawie. Akurat na murku przy wystawie, tam akurat mu się udało jakoś taką pozycję przybrać i dla nich to było bardzo śmieszne, dlatego zdecydowali się zrobić zdjęcie. Ja podeszłam do nich i mówię, no widzicie, co robi z człowieka alkohol? No więc jeden z nich tak butnie do mnie powiedział, że ale to przecież sam tego chciał, sam się doprowadził do takiej sytuacji. Ja mówię, no ale, no tak, ale teraz już sobie sam nie poradzi, trzeba mu pomóc. No i przyznał mi rację i nie było już dyskusji i powiem szczerze, że później jednak ten obraz, ten tekst dotarł do prawie wszystkich chłopaków, oprócz tego, który robił zdjęcie i szli przede mną i co jakiś czas się oglądali, widać było, że jednak poruszyło ich to i uważam, że po prostu taki krótki tekst, ale dał im do myślenia, więc po prostu trzeba ludzi uświadamiać. Poza tym jeszcze właśnie to, co było na początku powiedziane. Komu zależy bardzo na tym, żeby właśnie taki kreować obraz, żeby ludzie pili, żeby właśnie taki styl prowadzili, że niby będzie wtedy lepszym towarzyszem wśród innych. Że po prostu tym, którzy chcą po prostu sprzedać ten produkt, a zwłaszcza uzależnić, żeby nie słuchać tych ludzi i żeby po prostu młodzież właśnie odróżniła zło od dobra, że niektórzy są tacy, którzy się nie przejmują tym, że po prostu komuś wyrządzą krzywdę. I właśnie, żeby wykreować ten najlepszy obraz, jaki tylko by mógł być.
Pani
myślę,
Jolu,
że to chwyci.
Pani Jolu, dziękuję ślicznie.
Dziękuję
za odwagę także. Siostro, bardzo proszę.
Pani Jolu, bardzo dziękujemy za świadectwo, za to, że pani jako młody człowiek w ten sposób nam podpowiada. Myślę, że jest takich ludzi jak pani wiele, wiele więcej i życzmy sobie tego, żeby każdy młody człowiek był w stanie mówić, świadczyć i powiedzieć o tym, że jest przeciwko. Ja tylko jeszcze taka krótka sytuacja. Kiedyś podchodzi młody człowiek do drugiego młodego człowieka z butelką wódki. On mówi, nie, dziękuję, nie muszę. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, siostro. Pan senator Kazimierz Jaworski, tak powoli dobiega końca nasza dzisiejsza audycja.
Ja chciałbym, korzystając z okazji, w imieniu nas tu zebranych w studio, wszystkich pielgrzymów w miejscu piastowym, podziękować najwytrwalszemu pielgrzymowi, bo musi ksiądz biskup Bronakowski 1000 kilometrów przebyć, ażeby być wśród nas. Jest w tej chwili w drodze księże biskupie Tadeuszu. Serdecznie dziękuję za takie zaangażowanie na rzecz trzeźwości, za prowadzenie naszego zespołu do sprawy apostolstwa trzeźwości przy Episkopacie, za twoją wytrwałość w parlamencie, za dzisiejsze Słowo Boże. Bóg zapłać, modlimy się za ciebie. Szczęśliwej drogi powrotnej.
Kończymy rozmowy niedokończone. Konieczność podejmowania dróg wolności od zniewoleń uruchamianych przez reklamy dotyczące picia alkoholu. To był temat naszych rozmów. Za chwilę, drodzy Państwo, na antenie Radia Maryja stąd, z miejsca piastowego, modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. W studiu Radia Maryja w miejscu piastowym rozmawialiśmy z księdzem Kazimierzem Radzikiem, przełożonym generalnym zgromadzenia, księży Michalitów, siostrą Laurą Doniek, Michalitką, panem senatorem Kazimierzem Jaworskim, panem senatorem Piotrem Kaletą, księdzem doktorem Janem Seremakiem i panem Jackiem Jankowskim. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję także słuchaczom Radia Maryja. Już za chwilę rozpoczniemy modlitwę na zakończenie dnia. Dla słuchaczy posługujących się czterotomowym wydaniem Liturgii Godzin pragnę przypomnieć, że hymn rozpoczynający się od słów „Nim kres nadejdzie jasności” odnajdziemy na stronie 1015. Natomiast psalmodia z poniedziałku na stronie 1025.
tymczasowym studiu Radia Maryja w miejscu piastowym. Drobne przemeblowania. Z nami są już teraz bracia nowicjusze ze zgromadzenia księży Michalitów, księdza Jana Seremaka. Poprosimy o poprowadzenie naszej modlitwy na zakończenie dnia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Przez moment zastanówmy się, jak przeżyliśmy dzień dzisiejszy. Czy nie za bardzo ulegaliśmy różnym wpływom, nie zastanawiając się przy tym, co mówi do mnie Pan Bóg? Dzisiejsza Ewangelia mówiła nam o ziarnie, które wzrasta w wielkie drzewo. Czy troszczę się o to, żeby wzrastało we mnie Królestwo Boże? Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O, spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uratuj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali, i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą.
żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niechaj nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia.
Życie słodyczy i nadzieja nasza witaj, do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy swoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Dziękujemy całej rodzinie Radia Maryja za dar wspólnej modlitwy na zakończenie dnia. W naszym tymczasowym studiu w miejscu piastowym modlili się z nami bracia nowicjusze ze Zgromadzenia Księży Michalitów. Myślę, że jest na tyle czasu, abyśmy chociaż powiedzieli swoje imię i miejscowość, z której pochodzimy, a to będą także pozdrowienia od braci przekazane dla tych, którzy może słuchają Radia Maryja, którzy są w swoich domach.
Jestem Grzegorz i przyjechałem spod Dębicy.
Nazywam się Karol, jestem z Dąbrówki.
Maksymilian Wójtowicz, pochodzę z Dulczy Wielkiej.
Mateusz Tyniec z Knap.
Mam na imię Jacek i pozdrawiam cały Toruń.
Pochodzę z Bobowej i mam na imię Paweł.
Mam na imię Przemek i pochodzę z Pyszkowa.
Szczepan z Bolesławca.
Księże Ani, a my kogo pozdrawiamy?
No na pewno całą naszą rodzinę michalicką. Jeżeli gdziekolwiek nas współbracia słuchacie, czy w Polsce, czy za granicą, bardzo dziękujemy za to, że towarzyszyliście nam we wspólnej modlitwie tutaj o trzeźwość narodu, łączyliście się razem z nami. Sądzę, że też nasze rodziny naturalne pozdrawiamy bardzo serdecznie, też nam na pewno towarzyszyły i niechaj nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Ja chcę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za to, że Radio Maryja i Telewizja Trwam gościły u nas w miejscu piastowym i oby to miejsce stało się, tak jak na początku, dzisiejszego spotkania powiedział właśnie ksiądz Piotr, ojciec Piotr, że jest to miejsce otwarte, oby było tak po Bożemu otwarte na Radio Maria, Telewizję Trwam i w ogóle na wszystkich pielgrzymów.
Niech wszystkich księży Michalitów, siostry Michalitki oczywiście gorąco pozdrawiamy, dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy za spotkanie i także gospodarza tej diecezji, księdza arcybiskupa Józefa Michalika, metropolitę przemyskiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Pozdrawiamy. I tym samym kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie Rodziny Radia Maryja, które dzisiaj przeżywaliśmy w miejscu piastowym koło Krosna, w sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza, gdzie pełnią posługę księża Michalici. Dziękuję ekipie technicznej Telewizji Trwam Radia Maryja, panu Waldemarowi, który wytrwał z nami do końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przekazujemy głos do studia w Toruniu.